A jeżeli konfrontacje historyczne, to w studiu dr Mikołaj Mirowski. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Dyskusja o książce Piotra Skwiecińskiego Kompleks Rosji jutro w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, godzina 18. No Rosja to zawsze dla Polaków ciekawy temat, prawda?
Tak, temat rzeka. Wyjątkowo w plus czy minus konfrontacje historyczne będziemy rozmawiali ich o historii, ale również o sytuacji międzynarodowej obecnej i o tej niedalekiej przeszłości, na przykład związanej z katastrofą smoleńską. To jest taka najnowsza historia, ale teksty Piotra Skwiecińskiego, które jakby złożyły się na tą książkę pod tytułem Kompleks Rosji, obejmują wiele różnych aspektów. Począwszy jeszcze od roku 1920 i wojny polsko-bolszewickiej, po na przykład pytania o politykę Donalda Trumpa wobec Federacji Rosyjskiej.
Czy kompleks Rosji, ten tytuł, to oznacza nas, Polaków, że my mamy kompleks, cały czas kompleks Rosji?
Powiem tak, dlatego też jest to ciekawa książka, dlatego że Skwieciński nie unika tego, że pisze z polskiego punktu widzenia o polskich kompleksach, polskich strachach wobec Rosji. Niektóre je rozbraja, niektóre potwierdza, wobec niektórych jest jakby w polemice. I jeden tekst też nosi też taki tytuł, kompleks Rosji. Dlaczego, skąd on wynika, kiedy on się zaczął, jak Rosjanie próbują tą sytuacją grać. A to, że grają, no to widzimy w zasadzie na co dzień.
O całej książce nie będziemy opowiadać. Zapraszamy Państwa oczywiście jutro na spotkanie. Natomiast zapytam, to skąd wynika ten kompleks Rosji? Dlaczego? Historia i jeszcze raz historia?
No, historia przede wszystkim, trzeba powiedzieć tak, że w polskim myśleniu historycznym, w polskim myśleniu o przeszłości wciąż tkwi XVI wiek. XVI-XVII, kiedy byliśmy mocarstwem, monarchia Jagiellonów, potężnym państwem. Rosja była wtedy krajem słabszym. Dyktowaliśmy Rosji warunki. No a później Polska straciła na znaczeniu. Katarzyna II, rozbiory. I to jest jakby punkt, moim zdaniem, odniesienia do polskiego kompleksu wobec Rosji. Z naszego punktu widzenia wydaje nam się, że to Rosja zabrała nam mocarstwowość, że to Rosja odebrała nam bycie liderem w regionie, że to Rosja zabrała nam tą rolę i cały czas wydaje nam się, że staramy się tą utraconą wtedy wielkość jakby odzyskać. To jest mrzonka, dlatego że z punktu widzenia Rosji to zawsze ona miała ogromny potencjał do bycia przynajmniej lokalnym mocarstwem.
No i był taki moment w historii, kiedy rzeczywiście od morza do morza była ta Polska, obojga narodów. No ale to taki epizod w historii, można powiedzieć.
Wydaje się, że epizod, ale z drugiej strony wielu polityków, historyków uważa, że dominacja Rosji w XIX wieku, czy wielkość Rosji w tym okresie, też odbyła się kosztem Polski, no właśnie kosztem, że połknęła bardzo duże połacie I Rzeczpospolitej. I nie byłoby też takiego pędu do rywalizacji z Zachodem, gdyby nie ta sytuacja. Ta sytuacja spowodowała, że Rosja musiała wejść w konfrontację z Zachodem. To też jest dosyć ciekawe, ponieważ Rosja od zawsze w zasadzie miała ogromny kompleks Zachodu, ale również i pogardę wobec niego. I jakby to się, że tak powiem, równoważy. I to też jest bardzo ciekawe, bo to wpływa też na politykę rosyjską, bo ona wbrew pozorom, my ją demonizujemy, jest też wielokrotnie podszyta różnymi resentymentami wobec na przykład Stanów Zjednoczonych, czy wobec Europy Zachodniej.
Rosji potrzebny jest Zachód?
Tak.
A jeśli tak, to do czego?
Przede wszystkim do dowartościowania. Dlatego, że część polityki czy elit rosyjskich uważa, że Zachód powinien docenić wielkość Rosji, docenić jej wyjątkowość i na przykład rolę w historycznie przełomowych momentach.
Czyli na przykład w zwycięstwie z faszyzmem.
Tak? Na przykład w zwycięstwie z faszyzmem. I wciąż ta polityka historyczna rosyjska istnieje. Z drugiej strony Rosjanie uważają, że Zachód jest zmurszały, niewdzięczny, zepsuty, a my wprowadzamy nową jakość. I zresztą Władimir Putin ostatnio wprowadza taką nową ideologiczną jakość, bo zauważmy, że mamy taką rewolucję konserwatywną w Rosji. Rosja jako nośnik prastarych, tradycyjnych wartości i jakby to jest zderzone z tym zepsutym, psującym się od środka Zachodem.
Ale Rosja to jest taki kraj, czy tylko jego elity, czy społeczeństwo rosyjskie też tak myśli, że no, jesteśmy imperium i trzeba się z nami liczyć?
To zależy kogo zapytać.
Ta tęsknota za tą mocarstwowością cały czas po tym okresie zimnej wojny i po tej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, potem gdzieś, gdzie rozpadł się Związek Radziecki, to się zamknęło. zamknęło i teraz cały czas ta tęsknota nad odbudowaniem tej wielkiej Rosji.
Myślę, że zawsze taka tęsknota była, dlatego że większość Rosjan, nawet część elit intelektualnych, uważa suwerenność i niepodległość, dostawia znak równości z ekspansjonizmem i z mocarstwowością. Nie ma niepodległej, prawdziwie niepodległej, powiedziałby taki przeciętny Rosjanin, Rosji, jeżeli nie jest ona duża, wielka i ma dużo do powiedzenia. I tu jest problem.
I inni się z nią liczą, tak?
I inni się z nią liczą, bo oni powiedzą tak, przypomnijmy sobie te okresy, kiedy wprowadzaliśmy liberalne reformy, demokrację. To były okresy upadku Rosji. Żeby już tak daleko nie szukać roku 17, no to na przykład lata 90 i prezydentura Borysa Jelcyna. To była druga tak zwana wielka smuta, kiedy Rosję rozkradano, jakby powiedział znów przeciętny mieszkaniec Moskwy.
To, co dla mnie jest ważnego w tej książce, czytając streszczenie, to też to, że Piotr Skwieciński patrzy na Rosję i na władców Rosji przez pryzmat społeczeństwa, bo to też jest bardzo zróżnicowane. Co innego my myślimy o Rosji i zazwyczaj w kontekście tych ludzi, którzy sprawują tam władzę, a zupełnie inaczej myśli rosyjskie społeczeństwo.
Bo my na Rosję patrzymy chyba raczej tylko i wyłącznie przez pryzmat Moskwy, prawda? Zapominamy, że to jest kraj ogromny.
Ogromny.
I ogromnie zróżnicowany zresztą.
Poza tym też nie zapominamy o tym, że to jest kraj wielu etnicznych, takich państwowych, narodów, etnosów. Tak. Nie, to tutaj, jak zanim weszliśmy do studia, to zdradzę kuchnię. Podam taki przykład, że w słowniku rosyjskim są dwa słowa. Ruski i Rosjanin. Ruski to jest ten taki Rosjanin, który nam się Polakom wydaje, ten klasyczny mieszkaniec z Moskwy, Petersburga, Woronerza, a Rosjanin to jest obywatel Federacji Rosyjskiej i to równie dobrze mógłby być Czerkies, Tatar, Czeczen. Tych narodów jest ogromna masa i trzeba to też brać pod uwagę, bo one też tworzą tą mozaikę. Wokół Władimira Putina mamy postacie, które nie są typowymi ruskimi, mówiąc w tym słowniku. No, Siergiej Szojgu, czy Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow jest Ormianinem, tak? Szojgu jest z tych narodów tatarskich, z tych innych malutkich państwek syberyjskich, które były podbite w XVIII wieku przez Rosję. Także to też
ale
jest
to chce
ciekawe.
Pan powiedzieć, że te narody nie były gnębione przez ruskich, tych prawdziwych, tylko po prostu ci, którzy chcieli robić karierę, proszę bardzo, robili karierę
nawet
w Moskwie. Tak.
Tu odwołam się do tekstu Piotra Skwiecińskiego, jednego z takich ciekawszych też esejów, że wbrew pozorom wiele tych narodów było wchłoniętych naturalnie. Miały swoją drobność kulturową, one same aspirowały do wyższej kultury, czyli kultury rosyjskiej. Nie były na siłę na przykład chrystianizowane, nie wmuszano im tam prawosławia, one same do tego później aspirowały. My pamiętamy to przez pryzmat rusyfikacji, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Mamy XIX wiek, nowoczesne narody, nowoczesne konflikty.
To jest właśnie, my chyba do tej Rosji podchodzimy tylko i wyłącznie przez nasz związek z tym państwem.
A poza tym też pamiętajmy jedną rzecz, bo też pokutuje taki jeden mit wokół Rosji, że jest elita rosyjska, elita władzy, teraz Władimir Putin i społeczeństwo, które jakby jest oddzielone od tego i nie podąża za tymi elitami władzy. No gdyby tak było, to już dawno rządziłby kto inny. Partie takie jak Jabłko, liberalne, demokratyczne, jest w dużej części społeczeństwa rosyjskiego po prostu aprobata dla takiego stylu polityki i oni też nie mają poczucia jakby alternatywy. Zawsze taka polityka bardziej lub mniej była prowadzona i ona w zasadzie odpowiada też ich tożsamości. I musimy to zaakceptować i wiedząc to, inaczej też z nimi rozmawiać.
Zapraszamy jutro, godzina 18, Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Spotkanie poprowadzi nasz gość, dr Mikołaj Mirowski. A kto będzie na spotkaniu?
No, oczywiście autor książki, redaktor Piotr Skwieciński i profesor Andrzej De Lazari, znany sowietolog i politolog, znawca Rosji. Ja zresztą też dorzucę swoje 3 grosze, gdyż jestem absolwentem Katedry Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Łódzkiego, więc nie omieszkam powiedzieć parę swoich uwag.
Dziękujemy bardzo za spotkanie.